6 minut po godzinie 22. Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Dziś porozmawiamy o tym, o czym młodzież mówi, a nie powinna, i o tym, o czym młodzież nie mówi, a powinna. Doktor Elżbieta Zubrzycka, psycholożka, szefowa Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, napisała książkę. Książkę dla starszych dzieci i młodzieży, ale to książka także dla nas, dla dorosłych. To książka o tajemnicach i sekretach, którymi młodzi ludzie są obciążeni. Na przykład może to być alkoholizm któregoś z rodziców, przemoc w domu, choroba, kłótnie, rozwód. Dzieci milczą, cierpią, no i udają, że wszystko jest w porządku. A przecież nie jest. Porozmawiamy dziś o młodych ludziach, którzy na pewno książkę mojego dzisiejszego gościa powinni przeczytać. W ogóle uważam, że powinna być czytana i dyskutowana na lekcjach wychowawczych w szkołach. Doktor Elżbieta Zubrzycka, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest moim i Państwa gościem, a muzycznie Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch. Zaczynamy. Brawa, brawa dla Zbigniewa Wodeckiego i Mitch and Mitch. A w studiu dr Elżbieta Zubrzycka, psycholożka, szefowa Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka książki Tajemnice pod lupą, o czym młodzież mówi, a nie powinna, o czym młodzież nie mówi, a powinna. To jest fantastyczna, proszę Państwa, pozycja. Naprawdę jest tu tyle ciekawych informacji, o czym zaraz powiemy, i dla młodych, wzrastających ludzi, i dla nas dorosłych, i dla nauczycieli. Mamy trzy książki dla Państwa. trzy książki Elżbiety Zubrzyckiej, Tajemnice pod lupą. Pod koniec audycji, przed 23, ogłosimy tych z Państwa, którzy książkę od nas otrzymają. Dlaczego ta książka powstała? Dlaczego ją napisałaś, Elżbieto?
Ona długo powstawała, muszę powiedzieć, ale zaczęło się od tego, że kiedyś rozmawiała ze mną moja znajoma o swojej córeczce, która była pogodną, wesołą dziewczynką, poszła do gimnazjum, zaprzyjaźniła się z koleżanką, świetnie, bo się dobrze poczuła od razu w klasie, no i po dwóch czy po trzech miesiącach pobytu w szkole nagle posmutniała. I mama się zastanawiała, co się dzieje, podpytywała ją, a że dużo pracy, a że z klasówki, a że jest skupiona. No ale w końcu zostało się to podejrzane, więc mama ją mocniej przycisnęła i ona mówi, że została, dowiedziała się pewnych rzeczy, ale zobowiązała się do dyskrecji i nie może mamie powiedzieć. I potem rozmawiałyśmy, bo to dziecko potem przez 2-3 miesiące nie było sobą. To z tej wesołej dziewczynki zrobiło się smutne dziecko, które straciło zainteresowanie tymi rzeczami, które lubiła dotąd. Taka była jakby przybita, jak zmęczona. Czy należało ją zostawić 12-latkę samą z tym? Mhm. Czy nie należało jednak nacisnąć, dowiedzieć się?
To może... dylemat, to pytanie rodziców, prawda?
Tak. A może ktoś potrzebował pomocy? Dziecko dziecku zwierzyło coś do tego stopnia ważnego, że to dziecko zostało wytrącone ze swojego naturalnego sposobu bycia i życia. I to jakby to było to pierwsze, co zdarzyło się, co spowodowało, że zaczęłam o tym dużo myśleć i o tych sekretach. Też sama miałam w życiu swoim własnym oczywiście różne doświadczenia z dyskrecją i z niedyskrecją. Więc jest to temat, który dotyczy nas wszystkich. No i w końcu zbierałam te informacje, no i w końcu doszłam do wniosku, że już trzeba to wszystko spisać,
ująć w książce. I książka powstała. Piszesz tutaj tak. Dzieci wiedzą, że o pewnych sprawach mówić nie wolno. Mimo naturalnej w młodym wieku otwartości potrafią milczeć jak zaklęte. Kiedy ktoś pyta o sprawy, które w domu stanowią tabu, chronią w ten sposób siebie i rodzinę przed wstydem, ponosząc jednak bardzo wielkie koszty swojej skrytości. Ja już na początku tutaj mówiłam, jakie to są tematy. Ty je tutaj omawiasz dokładnie. Te tematy tabu, z którymi młodzi ludzie sami sobie trudno radzą, ale też nikomu nie mogą tego wyjawić, bo się wstydzą, bo się boją ośmieszenia, ostracyzmu, odtrącenia. Nie mają z kim o tym porozmawiać.
Ale to jest coś, co może nawet dobrze, że na samym początku audycji od tego zaczynamy, bo wydaje mi się, że to jest taka informacja, która nami wszystkimi powinna wstrząsać. Człowiek ma taką piękną cechę, że przyzwyczaja się do tego, w czym się znajduje. Jest zima, minus 30 stopni, żyjemy. Jest lato, plus 30 stopni, narzekamy, że za ciepło, marzymy o zimie i żyjemy dalej.
Czyli więc... dzieci się adaptują szybko chodzi mi o to, że nawet najtrudniejszych sytuacji?
My się adaptujemy do tego, jacy jesteśmy. A może to jest właśnie taka sytuacja, dla mnie ona była wstrząsająca, jak sobie to uświadomiłam, że ze względu na obawę przed wstydem, przed wyśmianiem, przed krytycyzmem, przed oczernieniem, przed wykorzystaniem słabości przeciwko nam, my nie mówimy. I na przykład bardzo wiele rodzin jest na przykład w takiej sytuacji, no powiedzmy, w rodzinie ktoś zapada na ciężką chorobę. Podejrzenie nawet, że może to choroba terminalna. Więc jest ogromny stres. I właściwie należałoby wyjść z tym tematem na zewnątrz, żeby zebrać informacje, żeby dostać wsparcie od życzliwych ludzi. Wiele rodzin milczy, bo się boi ostracyzmu, bo ludzie wokół nie wiedzą, jak się zachować wobec kogoś, kto jest nieszczęśliwy. Boją się właśnie jakiegoś wstydu, że jak to, u nich jest rak, to nie będziemy z tą rodziną się kontaktować. Że my sami, najpierw w szkole dzieci są wobec siebie bardzo brutalne i właściwie w pewnym okresie wiekowym to są małe dinozaury zamknięte w jednej klasie i tylko bez przerwy głupi, głupi, głupi i mówienie sobie przykrych rzeczy, napadanie na siebie, takie właściwie dręczenie się wzajemne tych dzieci się odbywa. Ale potem w życiu dorosłym robimy to samo, tylko w bardziej wyszukany sposób. Ja w tej książce staram się to właśnie podkreślić, że te dzieci między innymi milczą albo tabu rodzinne panuje w rodzinie, bo się boją tak bardzo odrzucenia społecznego, przykrości, które może spotkać ze strony społeczeństwa. Ale czy rzeczywiście? Czy w każdym wypadku jest tak, że musimy się tego tak bardzo bać?
Tylko
czy jednak w społeczeństwie jest jednak bardzo dużo też życzliwych osób?
Ale komu te dzieci mają powierzyć te tajemnice? Tutaj też o tym piszesz w książce. Kto to ma być ta osoba?
Ja bym powiedziała, że tutaj jakby jest takich parę etapów. Pierwsza rzecz to jest w ogóle, czy się dzielić tajemnicami. Mam dużo teraz takich spotkań z młodzieżą na temat tajemnicy. Pytam, czy należy zdradzać sekrety. No i wyraźnie zdania są podzielone. Nie, tak, ale komu? Więc jakby niektóre dzieci mają już troszeczkę to przemyślane, niektóre uważają, że w ogóle tych sekretów nie wolno zdradzać i zastanawiam się, skąd się im wziął taki pomysł, bo generalnie rzecz biorąc, sekret bardzo obciąża.
No na przykład wyobraźmy sobie konkretnie, że przyjaciółka zwierza się przyjaciółce, że w jej domu tata bije nie tylko ją, ale też matka. I no co tak. Ta biedna przyjaciółka ma zrobić z tą wiedzą? I pamiętaj, mówi jej ta bita i
tylko której nikomu
matka,
nie mów.
Tylko nikomu nie mów, mówię to tylko tobie.
Właśnie, i takich sekretów jest dużo. Bo tutaj też ja wymieniam takie, bo niektóre sekrety, bo tutaj od razu weszłyśmy na ten najcięższy kaliber, że tak powiem, bo sekrety dotyczące krzywdy i przestępstwa. Ale są też takie sekrety, które nie dotyczą krzywdy i przestępstwa, a jednak bardzo mocno obciążają w rodzinie i są tymi tematami tabu, zaraz do tego pewnie przejdziemy. Ja myślę, że w takich sytuacjach dziecko, które o tym wie, no nie może milczeć, nie może z tym zostać. Ale z drugiej strony to dziecko, które jest w sytuacji krzywdy lub przestępstwa kierowanego do niego, być może czuje się kompletnie bezradne. I pierwsza rzecz, zanim dostanie się pomoc, to trzeba się dowiedzieć, jakie są możliwości tej pomocy, skąd ona może przyjść, jakie mogą być konsekwencje, jeżeli będzie udzielana w niewłaściwy sposób, nieprofesjonalnie, albo się wszyscy wycofają i nie będą chcieli się tym zajmować. Więc ja uważam, że takie dziecko, to jest taka jedna z sugestii, powinno powiedzieć, słuchaj, dzieje się coś, co nie ma prawa się dziać, ja nie mogę milczeć na ten temat, ale w ciągu najbliższych dni nic się nie zdarzy, innego niż było dotąd przez lata, więc może umówmy się tak, ja ci daję tydzień, że ty coś z tym zrobisz. Jak nic nie zrobisz, ja będę musiał czy musiała o tym komuś powiedzieć.
No tak, i co ta biedna dziewczynka ma zrobić?
No i teraz właśnie, ja myślę, że pierwsza rzecz to jest zebrać informacje. I to można zrobić na różne sposoby, także anonimowo. Można pójść do nauczyciela i porozmawiać, że to nie mnie się dzieje, ale komuś innemu. Myślę, że te dwoje dzieci razem może, czy młodzieży, i to, któremu powierzono sekret, powiernik, powierniczka i to drugie dziecko, żeby pójść do poradni. Powiedzieć, że nie o nie chodzi, więc jakby one chciałyby tylko porozmawiać, co można w tej sytuacji zrobić. Można pójść do taty czy mamy kogoś ze znajomych uczniów, kto jest prawnikiem. Można pójść do jakiejś pielęgniarki, która jest też mamą czyjąś. Można do pedagoga szkolnego. I na początku nie mówić, że o mnie chodzi, bo ja nie wiem, czy ja chcę to ujawnić. Nawet jeśli dorosły się domyśli, że to o to dziecko chodzi, to nic nie zrobi, dopóki tego dziecko nie powie. Ja muszę powiedzieć, na przykład w sytuacji nawet takiego molestowania seksualnego, to nawet 6-letnie dziecko musi podjąć decyzję, czy ujawni ten fakt, czy nie. Czyli my sobie czasem może nie zdajemy sprawy, jak ogromna odpowiedzialność leży na młodych i niedoświadczonych osobach, ale oni nie mają informacji. A w wielu sytuacjach jest tak, no właśnie, że możemy też, no jest też telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116,
mało
111.
Mało dzieci o tym wie.
No teraz robię, co mogę, żeby wiedziały. No. W tej książce też on jest
tak,
na warsztatach.
Podany. 116, tak. 111.
116, 111.
Jest też gdański telefon zaufania przecież. I też dzieci tam mogą dzwonić.
No właśnie, więc może by trzeba było
niedawno
bardziej
to propagować. Niedawno obchodził 50-lecie istnienia.
Ale pamiętam też takie inicjatywy, które się pojawiały z telefonem zaufania, które były, ale to lata temu, które były, jakby to powiedzieć, krótkotrwałe. No ale może to nie jest w tym momencie ważne. Ważne jest to, żeby rzeczywiście pozbierać informacje. Im mamy więcej informacji rzetelnych, tym mniejszy lęk. No bo to tak już jest, że jak jest duża wiedza, to mały lęk. Jak jest mała wiedza, to duży lęk. Więc zebranie tych informacji, do kogo się zgłosić, kto może być pomocny, jak to będzie wyglądało, a co w wypadku, jeżeli będą rozprawy sądowe, jak rodzina na to zareaguje, a społeczeństwo, a najbliższa okolica, a może takie dziecko, jeżeli dojdzie do tego, na przykład, że ktoś, kto je dręczy czy molestuje, pójdzie do więzienia, to pozbawia resztę członków rodziny dostawy pieniędzy do domu i bezpieczeństwa finansowego, więc się poświęca, ma się poświęcać. Mamy się z tym zgadzać?
Piszesz tutaj o tych tajemnicach właśnie, które najczęściej dzieci ukrywają. Alkoholizm i uzależnienia. przemoc w rodzinie, zaburzenia psychiczne, psychozy, opisujesz to wszystko. Piszesz, czym jest psychopatia, czym są zaburzenia afektywne, samobójstwa, no wszystkie choroby nowotworowe i zaraźliwe, rodzinne zaskoczenia, odejścia, rozwody, adopcje, nieślubne dzieci i inne problemy. To są wszystko wyzwania dzisiejszych czasów, z którymi ci młodzi ludzie starają się jakoś mierzyć.
Tak, no w tej chwili
muszą się
w szkole,
jakoś mierzyć.
W pełnych rodzinach to niekoniecznie jest 50% tak. uczniów, prawda? Także to są zwykle rodziny, które już swoje przeszły albo są w trakcie przechodzenia. Czy separacje, czy rozwody, czy odejścia, czy porzucenia, czy dzieci, które nigdy nie miały któregoś z rodziców. Także jakieś czarne karty w życiu rodzinnym w rodzaju przestępstwa, wyroki skazujące, pobyty w więzieniu, w szpitalach psychiatrycznych, jakieś z przeszłości typu donosicielstwo, jakieś haniebne uczynki członków rodziny z przeszłości. A młodzi ludzie nie są za to odpowiedzialni, ale niosą ten wstyd na sobie, prawda?
Tych rodzinnych tajemnic jest dużo. 600-306-0606 to jest SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś rozmawiamy o książce mojego gościa, doktor Elżbiety Zubrzyckiej, Tajemnice pod lupą, o czym młodzież mówi, a nie powinna, o czym młodzież nie mówi, a powinna. Trzy książki, proszę Państwa, mamy dla Państwa. Czekamy na przekonanie nas, że właśnie do każdego z Państwa ta książka powinna trafić. Dziękuję Pani Iwono, stała słuchaczka. Gratuluję nagrody, którą dostałam na zakończonym dwa dni temu konkursie Grand Prix. Dziękuję i odzywają się stali słuchacze Magdalena i Szymon z Banina i pozdrawiają. Też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziś rozmawiamy o tajemnicach i sekretach, którymi młodzi ludzie są często obciążeni. Ale ta książka nie jest tylko o tym, co robić wtedy. Jak znaleźć tego powiernika mądrze. Jak podzielić się jednak jakąś ciążącą informacją. Ty piszesz tutaj też o tym, jak zmienić myślenie o sobie i o świecie i zamienić te negatywne myśli, te hejty wewnętrzne, które mamy, które często przelewane są na zewnątrz, na myślenie dobre o ludziach, na wysyłanie dobrych, pozytywnych sygnałów, na szanowanie innych ludzi i zauważanie godności innych.
Tak, bo w tej książce z jednej strony ja o tym mówię, o czym młodzież nie mówi, a powinna. Tutaj dorzucę może jeszcze te takie obciążające tajemnice, które noszą pojedynczy uczniowie często. Na przykład poczucie bycia gorszym, poczucie bycia głupim, wadliwym, odmiennym. Mają też za sobą jakieś przykre doświadczenia rodzinne, więc na przykład jakąś żałobę. Po jakichś zmianach życiowych mogą bardzo tęsknić za czymś. Być może przeszli jacyś choroby, mają jakieś blizny, mają jakieś urazy, przeszły jakieś krzywdy, przeszli jakiś gwałt, przeszli jakieś molestowania seksualne. Sami popełnili jakieś rzeczy, które uważają za niebotyczny grzech. Na przykład powiedzieli babci, że nienawidzą jej, bo kazała im jeść szpinak 6 lat temu, ona potem umarła i żyją w głębokim przekonaniu, na przykład 8-latka, że to jest ich powodu. Bardzo często powody do wstydów czy do tajemnic już nie istnieją, ale oni potrzebują pomocy, rozmowy z kimś, kto ich wzmocni, ktoś powie, to naprawdę babcia umarła z zupełnie innego powodu niż ten szpinak, czy że naprawdę nie jesteś wadliwy, naprawdę nie jesteś jakiś gorszy, głupszy, no jakiś rodzaj terapii, jakiś rodzaj pomocy jest bardzo potrzebny. I dlatego też druga część w tej książce jest taka, że ja staram się pokazać wszystkim tym młodym ludziom, niedowartościowanym, często właśnie jakimś poniszczonym, czy też przeżywającym jakieś kłopoty domowe, że są wartościowymi ludźmi. I jak to przekazać? Ja się odwołuję tutaj na początku do godności, że każdy człowiek rodzi się z godnością, nawet się powołuje tutaj na artykuł 30 z Konstytucji, że mamy to zagwarantowane i godność człowieka powinna być gwarantowana i zabezpieczana nawet przez państwo. Z tym się rodzimy, to jest nieodwołalne, tego nie można zabrać i tego nie można dostarczyć. Każdy jest wart tyle samo. Problem, który my mamy, to jest poczuciem wartości.
No i to jest ogromny problem, który potem ciąży nam przez całe życie, brak
przez
poczucia
życie.
Własnej wartości.
I dlatego staram się jakoś tak pokazać tym młodym ludziom, że mają powód do tego, żeby czuć się wartościowymi ludźmi. Ale żeby poczuć tą swoją wartość, to trzeba się też trochę zgodnie z nią zachowywać. Więc na przykład zmiana stosunku do siebie może wynikać z tego, że raz, że czujemy się wartościowi, używamy odpowiedniego języka, zmieniamy myśli, przestajemy ciągle do siebie mówić źle po cichu. Zobaczcie Państwo, młodzież mówi do siebie źle po cichu, a wy? Kto z nas dorosłych, kiedy coś mu się nie uda, powie do siebie, aha, nie udało się, muszę wyciągnąć wniosek, świetnie, czego się z tej sytuacji nauczyłam, czy nauczyłam? Na ogół jest wyzwiska, poniżanie siebie.
Siebie samego.
Siebie samego. I często ludzie mówią rzeczy po cichu takie, których by nigdy nie odważyli się powiedzieć na głos.
No, ale
siebie.
Potem też bardzo chętnie mówią takie same rzeczy innym ludziom lub innym. O innych ludziach.
Tak,
ty piszesz tutaj bardzo ważne rzeczy. Właśnie dlatego na początku powiedziałam, że uważam, że ta książka powinna być czytana w odcinkach, w rozdziałach, na lekcjach wychowawczych i dyskutowana oczywiście podczas godzin wychowawczych. Piszesz tak, jak dbać o siebie, jak siebie szanować. Kto dzisiaj o tym z młodzieżą i z dziećmi rozmawia? Mnie się wydaje, że nie ma takich rozmów. Nie ma miejsca na takie tematy, które powinny być kardynalne, że tak
powiem. To są kardynalne tematy. Godność, poczucie wartości, wartość, to są kardynalne tematy.
I piszesz tutaj tak, pomyśl o tym, jak do siebie mówisz, kiedy coś ci nie wyjdzie. Wyzywasz siebie, poniżasz, a może wspierasz, pocieszasz i dajesz nadzieję? A jak zwracasz się do siebie, kiedy zrobisz coś dobrze? Czy wtedy potrafisz siebie pochwalić? Jakimi słowami wspierasz i wzmacniasz siebie? Przyjrzyj się sobie z boku. No, to jest bardzo ważne, żeby dziecko już od właśnie najwcześniejszego czasu i okresu rozwojowego w swoim życiu uczyło się siebie doceniać i szanować. A nie tylko krytykować i ganić. I często niestety, tutaj my dorośli musimy uderzyć się w piersi, my wspomagamy to niskie poczucie własnej wartości. My je karmimy naszą krytyką, naszym niedocenianiem, naszym zwracaniem dziecku uwagi tylko na to, co robi źle, a nie docenianiem tego, co robi dobrze.
Ja bym powiedziała coś takiego jeszcze, że ostatnio sobie coś takiego wymyśliłam. Że największym autorytetem człowieka powinno być roczne dziecko. Szczególnie, że każdy z nas ma je w sobie. Jak popatrzymy, jak roczne dziecko uczy się chodzić, to przede wszystkim widzimy, że ono jest posieniaczone, ma głowę poobijaną, wstało pod stołem i walnęło się tą głową, nabiło sobie guza. Przewraca się na wszystkie, nie wiem czemu, kanciaste stoły, na wszystkie stoliki kawowe, potyka się o dywany, przejeżdża noskiem po podłodze, przebija ząbkami wargi, płacze w niebo głosy, pocałuj, podmuchaj, otecierał łzy i idzie dalej. Czy ono mówi sobie, jestem idiotą, wszyscy już umieją chodzić, biegać i skakać, a ja ciągle nie umiem chodzić, kładę się do łóżka i więcej nie będę nic robić? Ono obciera łezki i idzie dalej. I ono ciągle się bardzo cieszy, że robi postępy w stosunku do tego, co umiało wcześniej. Gdybyśmy my siebie tak traktowali, jak roczniak, to byśmy po prostu byli zachwyceni sobą, szczęśliwymi ludźmi, życzliwymi innym, uśmiechnięci do świata. Potem to dziecko, pomyślmy, że od chwili, kiedy się rodzi i nawet nie umie się podrapać po główce, jak go swędzi, bo nie wie, gdzie go swędzi, że ma rękę i że ona się nią podrapie, to swędzenie minie. Zaczyna chodzić, biegać, skakać. A jak ma 7 lat, to rozumie między 25 a 40 tysięcy słów. My się wszyscy rodzimy geniuszami. Ale ponieważ nasze społeczeństwo jest tak skonstruowane, jak właśnie przed chwilą mówiłaś, że cały czas punktujemy, wytykamy błędy, jesteśmy niezadowoleni, porównujemy dzieci między sobą. Asia już chodzi, a ty jeszcze nie. Tak? A Asia skacze z drugiego schodka, a ty jeszcze nie umiesz z pierwszego.
Czwórka, dlaczego nie piątka? Monika na pewno dostała piątkę.
Otóż to. I my cały czas nieświadomie, bo nie mamy takiej wcale złej woli, ale my cały czas te dzieci dociskamy do ziemi.
Myśląc, że to mobilizuje, a to podcina skrzydła takie komunikaty porównujące.
Dlatego zawsze myślę sobie, odwołajmy się do tego rocznego dziecka. Ono aż piszczy ze szczęścia, jak mu się uda przejść dwa kroczki od krzesła do stołu. I ono siebie nie krytykuje. Ono ma wewnętrzną potrzebę rozwoju i parcia do przodu. A ostatnio słyszałam taki bardzo ciekawy wykład profesora edukacji, który mówi, czy my sobie potrafimy wyobrazić, jaki świat będzie za 20 lat? Wcale. Ale do takiego świata dzisiaj wychowujemy dzieci. Czyli czego powinniśmy je nauczyć? Jedyne, czego powinniśmy nauczyć, to elastyczności i twórczego podejścia do nowych problemów. Na czym polega twórczość? Na tym, że mamy pełną zgodę na popełnianie błędów, bo jak działamy twórczo, to niepewnie. Raz się uda, raz się nie uda. Co robimy całe życie? Wytykamy błędy, zabijamy twórczość.
No tak. Ania pisze, tak, to prawda, o wielu rzeczach nie mówimy. Ja chcę być akceptowana, że idę ku końcowi. Może w taki sposób otworzę oczy innym. Od 5 lat jestem zmęczona i bez wsparcia. Znajomi wiedzą, że nie ma co walczyć z wiatrakami. Są osoby, które idą po trupach, niszcząc i często dochodzi do samobójstw, pisze Ania. Pani Aniu, serdeczne przesyłamy Pani dobre myśli i pozdrowienia i myślę, że książka trafi do Pani,
tak.
Bo jak powiedziałam, to jest książka dla młodych ludzi i dobrze, Lu, że napisałaś książkę dla młodych ludzi, którzy jeszcze mają, że tak powiem, dużo czasu przed sobą, żeby zastanowić się nad pewnymi rzeczami, nad którymi często my dorośli nie mieliśmy takiej okazji, żeby się zastanowić w dzieciństwie. Nikt nam tego nie powiedział, nikt z nami o tym nie rozmawiał. Na przykład piszesz tutaj tak. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja. To są takie niby zupełnie podstawowe prawdy, o których często zapominamy. Na tym polega okazywanie wzajemnego szacunku, że ludzie dbają o siebie, a jednocześnie starają się pozostawiać innym miejsce do życia. Oznacza to narzucenie sobie pewnych ograniczeń, podporządkowanie normom i zwyczajom. Akurat młodzi ludzie mogą mieć z tym kłopot, ponieważ przechodzą właśnie okres buntu przeciwko zasadom, rodzicom i systemom. Niełatwo im odróżnić dobre wzory od nieaktualnych już i przestarzałych. Jednak część tradycji ma sens, ale która to część? No i tutaj piszesz różne takie przykłady, głośne zachowanie, rozpychanie się, czy parkowanie samochodu na dwóch miejscach do tego przeznaczonych. To są takie sytuacje codzienne, które bardzo wielu z nas przeszkadzają, albo nie mamy uwewnętrznionego zachowania i reakcji na takie sytuacje,
tak,
dotyczące wolności czyjejś i naszej.
Ja myślę, że tutaj jakby tu znowu bym chciała wrócić do tego poczucia godności, że jeżeli my je odkryjemy, zobaczymy, że ono w nas jest, to poczucie godności jest czymś, co stawia nam wymagania. Znaczy my sami sobie, czując się ludźmi godnymi, stawiamy sobie pewne wymagania, nie folgujemy sobie na każdym kroku, nie idziemy na łatwiznę. A z drugiej strony to jesteśmy uważni na innych, uważni na swoje potrzeby, i dosyć mocno niezależni. Bo jeżeli ja sobie chcę pójść, powiedzmy, w czerwonych spodniach na grzyby do lasu i wprawdzie być może komuś to się nie podoba, bo na grzyby do lasu nie chodzi się w czerwonych spodniach, to jednak ja dzisiaj mam taką ochotę, bo to pasuje do dzisiejszego mojego temperamentu, mam zamiar zrobić 20 kilometrów po tym lesie, więc składam czerwone sobie spodnie. I jestem niezależna od opinii innych.
Tak, to też bardzo ważne.
Ale nie w taki sposób, żeby kogokolwiek urażać, bo też liczę się z pewnym komfortem życia ludzi wokół mnie. I to, o czym tutaj mówimy, to jest właśnie to, że jeżeli ja chcę pokazać innym, że jestem świetnym człowiekiem, ponieważ parkuję na dwóch miejscach, bo mnie ma być wygodnie, a wy sobie po prostu się nie zatrzymacie, bo nie ma miejsca do parkowania. No, ta osoba siebie nie szanuje. Bo gdyby szanowała siebie, szanowałaby innych. Próbuje przemocą pokazać swoją ważność. No więc to ludzi drażni oczywiście. Ten ktoś może się z tego powodu bardzo cieszy, że innych rozdrażnił, ale wyraźnie widać, że coś szwankuje u tej osoby.
603-06-06-06. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Dziś z dr Elżbietą Zubrzycką rozmawiamy o jej książce Tajemnice pod lupą, o czym młodzież mówi, a nie powinna, o czym młodzież nie mówi, a powinna. 3 egzemplarze, już w tej chwili 2, bo jeden trafi do pani Ani. Czekają na Państwa, a z nami Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch.
Rzuć to wszystko, co złe, co gnębicie. We'll be right back. się skrywa. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już nie. Nie pokochaj, niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, we drzwiach słonecznych i w kolorowe zmieni te bezbarwne sny.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, psycholożka, szefowa Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, jest dziś Państwa i moim gościem. 603 06 06 06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Jeszcze dwie książki mamy dla Państwa, Tajemnice pod lupą, dla młodzieży, ale też dla nas dorosłych. Piszesz tutaj tak. Niestety nie potrafimy odciąć się od cudzej krytyki, wyśmiewania czy szydzenia przy pomocy wysokiego poczucia własnej wartości, bo skąd mielibyśmy je mieć? Albo przy pomocy obojętności. Skąd mielibyśmy wiedzieć, skoro nikt nas tego nie uczy, że napastliwe zachowania służą ludziom do obrony, a że silni ludzie wspierają, a nie niszczą innych. I piszesz dużo o dobrych słowach. A gdybyśmy tak od maleńkości słyszeli co innego, na przykład mądre dziecko, pomysłowe, uparcie próbuje, rozważa, jak podołać zadaniu, zbiera siły, by stawić czoło nowym wyzwaniom. Gdyby zaprzestano porównywać dzieci między sobą, a zaczęto doceniać postępy w odniesieniu do ich indywidualnych osiągnięć. Popatrz, skaczesz już z trzeciego schodka, jeszcze wczoraj skakałeś z drugiego, brawo, robisz postępy, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zaczyna się od myśli i wypowiadanych tych myśli i od komunikatów, które słyszymy.
No tak, bo jesteśmy jeszcze takimi maluchami, co dopiero uczą się chodzić, to jeszcze bardziej myślimy obrazami. Ale potem uczymy się tych słów, potem powiedzmy używamy 4000 słów, ale rozumiemy ich 40 tysięcy. Myślałam, że się pomyliłam, jak znalazłam. Znaczy, że to jakaś pomyłka była w druku, jak znalazłam te dane. Ale nie. Poznajemy mnóstwo słów. W kraju narzekaczy. W kraju roszczeniowym.
I w kraju krytykantów.
W kraju krytykantów.
Gdzie każdy każdego krytykuje.
Tak, my nie umiemy się cieszyć czyimi sukcesami. Nie umiemy komuś przyklasnąć, pochwalić kogoś, tylko od razu zawić nam i od razu zaczyna rządzić. To dobrze, że my o tym wiemy, bo to może nas mobilizować do tego, żebyśmy coś w sobie zmienili. Żebyśmy zaczęli widzieć ładne rzeczy dookoła siebie. I jak myślimy, to myślimy jednak słowami. Jakie mamy słowa, takie mamy myśli. Jakie mamy myśli, takie mamy przekonania. Tak opisujemy świat, tak opisujemy siebie, tak myślimy o innych, tak patrzymy na pogodę. Więc właściwie bardzo ważną rzeczą by było, żeby od dzisiaj, teraz jeszcze wiosna, więc może to sprzyja, zacząć zbierać w swoim słowniku dużo ładnych słów, zbierać je dookoła, uczyć się ich używać. Jeżeli nie mieliśmy, to szybko bardzo przychodzi. Nawet jeżeli nie mamy wprawy, to je nabierzemy. A kiedy będziemy mieli na podorędziu ładne słowa, nie będzie wokół nas brzydkich rzeczy, bo nie będziemy mogli ich opisać brzydkimi słowami.
I też nie będziemy reflektora uwagi kierować się na te negatywy,
no
tylko będziemy z rzeczywistości i z ludzi wyszukiwać ładne, piękne, dobre, niosące rzeczy. To jest też bardzo ważne, to jak my patrzymy na świat i na co zwracamy uwagę.
Tak, tutaj jeszcze jest ta technika 10 sekund. która, no, zaczerpnęłam ją gdzieś z literatury i z badań. Próbowałam na sobie, jeszcze nie na żadnych grupach. Ale jej niesamowita skuteczność polegająca na tym, że jeżeli nas w ciągu dnia obleje takie uczucie radości, szczęścia, błogostanu, bo ono tak przychodzi nie wiadomo skąd, od czasu do czasu.
Szczególnie z wiosną i słońcem.
A jak już z wiosną, to już na pewno. To żeby wtedy to uczucie zatrzymać naszą intencją na 10 sekund. O, ja się cieszę, o, jest ładnie. O, widzę te błyszczące kwiaty w deszczu. Widzę, że jest piękna pogoda. No to, co nas w tym momencie ucieszy. Przytrzymajcie, bo inaczej po 2-3 sekundach to odpłynie. Umysł jest tak skonstruowany, w dawnych czasach się tego nauczył, że on zauważa negatywne rzeczy, bo one czasem pozwalają przetrwać w sytuacji zagrożenia. Pozytywne są bezpieczne, to po co się na bezpiecznym skupiać? Ale my ten umysł możemy nauczyć skupiać się właśnie na rzeczach bezpiecznych, dobrych, miłych, przyjemnych i on bardzo szybko i grzecznie będzie się uczył, jak my mu narzucimy taką zasadę. Więc jeżeli będziemy 4 razy dziennie ćwiczyć, przedłużenie przyjemności do 10 sekund, czy może być przyjemniejsze ćwiczenie? To okazuje się, że po miesiącu czy po 2 zauważymy naprawdę ogromne zmiany w sobie. Większe lubienie siebie, zaufanie do siebie, zmniejszenie lęku, większa ufność w przyszłość, większe zaufanie do ludzi. Będziemy wieczorem wychodzić na spacery, może bez lęku. Więc to może naprawdę wprowadzić ogromne zmiany tylko dlatego, że zauważamy przyjemności i nasz umysł na tym się skupia.
Piszesz też tak. Unikaj ludzi, którzy mówią brzydkimi, negatywnymi słowami, bo one pociągają za sobą również brzydki i negatywny stan umysłu. Dbaj o język, którego używasz. Dobre, wspierające słowa kierowane do siebie po cichu, a do innych na głos, będą tworzyć wokół ciebie piękny świat. Chwal siebie i chwal innych. Może to takie zadanie dla nas wszystkich na wiosnę, co? Żeby chwalić, doceniać, zauważać dobro.
Jak to mówię, to zaraz słyszę, się rozpuści, jak będę chwalić moje dziecko. Ale jeżeli wprowadzimy taką małą korektę, że chwal za rzeczy, które są dobre, słuszne i właściwe. To nie rozpuści się, po prostu dlatego, że to jest coś, co wtedy nas dopinguje do tego, żebyśmy dalej postępowali dobrze, słusznie i właściwie i byli z siebie dumni, zadowoleni i czuli swoją godność.
I stały słuchacz z Banina, Szymon, właśnie pisze do nas o takiej dobrej i słusznej rzeczy. Ja bardzo ciężko chorowałem. Strażacy z mojej macierzystej jednostki ochotniczej kontaktowali się z moją żoną Magdaleną, organizując zbiórkę krwi. Niby w zamkniętych kręgach funkcjonariuszy, druhów Straży Pożarnej, ratowników Morskiej Służby Ratowniczo-Poszukiwawczej, ale na akcję tą odpowiedziało około 170 osób. Niby nic, mocno nie rozgłaszano, a jednak piękne, prawda? Pozdrawiam i namawiam do otwartości, przynajmniej do pewnego stopnia, pisze Szymon z Banina. A Agnieszka pisze, dobry wieczór, chciałabym spytać, co z dystansem do siebie?
Ta pierwsza wypowiedź budzi we mnie też taką refleksję, która jest bardzo uzasadniona. Ludzie w sytuacji, kiedy ktoś cierpi, bardzo często bardzo pięknie reagują. Ludzie mają sobie bardzo dużo dobra i piękna, ale zakładają na siebie skorupę ochronną, bo często spotykali się z nieprzyjemnymi rzeczami ze strony otoczenia, więc my nawet nie jesteśmy w stanie zajrzeć do środka. Ale ta skorupa się otwiera, kiedy ktoś cierpi. I to jest powód, dla którego warto by było, żeby wiele osób, które trzymają w tajemnicy swoje cierpienia, zaufało, że większość ludzi, nie muszą być wszyscy, nigdy na nic się nie da wszystkich ludzi
ale
namówić,
zdecydowana
na większość ludzi będzie raczej odpowiadać serdecznie, ciepło i miło.
A co z dystansem do siebie?
Ja nie bardzo rozumiem
pytanie. Pyta Agnieszka. Ja też nie bardzo, ale pani Agnieszko, może jeszcze zdąży pani rozwinąć. No, dobry jest dystans do siebie, ponieważ pozwala na poczucie humoru i na wypuszczenie trochę powietrza z nadętego ego, więc zawsze dystans w patrzeniu na siebie jest, myślę, zaletą, ale przede wszystkim trzeba siebie doceniać, lubić i szanować. Bo jeśli nie szanujemy i nie doceniamy siebie, to rośnie w nas złość, gniew, frustracja i przelewamy ten brak na inne osoby, tak najkrócej.
Dla mnie jeszcze ten dystans kojarzy się z czymś takim, że my bardzo często Mamy o sobie wyobrażenie jakieś. Jestem złośnikiem, jestem leniwa, ja się spóźniam.
Jestem beznadziejna, bo nic mi w życiu nie wychodzi.
A może byśmy mogli zacząć myśleć o sobie, że jesteśmy cały czas w drodze. Dzisiaj się spóźniłam, jutro nie muszę. Dzisiaj byłam leniwa, ale być może jutro rano się obudzę i od razu pierwsza myśl moja będzie taka, aha, fajnie, wykorzystam ten dzień. I następnego dnia będę osobą bardzo aktywną. Że my mamy wiele twarzy, mamy wiele cech w sobie. I czasem pokazujemy te dobre, czasem te gorsze. I żebyśmy mieli też pewną akceptację, że nie zawsze jesteśmy aniołami.
I że mamy te
różne i nie zawsze twarzy. Jesteśmy diabłami.
Mm-hmm. Pisze do nas słuchacz bądź słuchaczka. Witam, mam córkę w wieku 8 lat, w czerwcu skończy. Irytuje mnie podejście byłej żony do córki. A apodyktyczność i arbitralność zabijają jej dziecięcą radość życia. Ponadto mała się automatycznie zamyka na wszystkich, nawet na mnie.
No tak, osoby, które, właśnie o tym mówimy, osoby, które mają skłonność do złych słów, do widzenia świata negatywnego, mają dużo lęku i dużo sztywności w sobie, więc muszą być apodyktyczne, muszą mieć zasady i nie człowiek jest ważny, tylko te zasady, bo te zasady dają poczucie bezpieczeństwa. A człowiek to ciągle burzy ten słabo poukładany domek z kart, w którym taka osoba próbuje się poruszać. Przykre. Oczywiście miejmy nadzieję, że dziecko z czasem będzie uczyło się odróżniać rzeczy, których należy słuchać od tych, których można wysłuchać, ale nie trzeba posłuchać.
Ale dobrze, że jeszcze jest pan i że mam nadzieję ma pan na małą też wpływ i pokazuje jej pan, że można inaczej.
Tylko nie przez krytykę mamy. Tylko nie przez krytykę.
Tylko nie przez krytykę mamy, oczywiście. Dobrze, że są takie audycje, pisze Iza. Dwie mądre, cudne kobiety. Dziękujemy pani Izo, które odważnie rozmawiając ze sobą, rozmawiają z nami, dając taką pewność, że zawsze jest dobre rozwiązanie, a tak tego nam wszystkim brakuje, niezależnie od wieku. Bardzo dziękuję za zajęcie się nami, pani Elżbieto. To są podstawy życia, pisze Iza Falkowska.
Podpisała Iza się. Falkowska,
a,
witamy.
A Barbara pisze tak. Miłe panie, bardzo ważny temat. Widzę w rodzinie brata, że nie rozmawia się z dziećmi, jedynie przesłuchuje. Dorośli nie radzą sobie ze swoimi emocjami, więc dzieci nie czują klimatu do otworzenia się. Prawda, książka pomogłaby porozmawiać bratu. Dziękuję za mądrą audycję. Pisze Barbara 603060606. Teraz zagramy, już za chwilę powiemy, kto z państwa otrzyma książki dr Elżbiety Zubrzyckiej.
Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic wielkiego prawie. Trochę bardziej zamyślony, może częściej niż potrzeba patrzę w okno, spać się kładę, skoro śpiewam, o jedną nutę, jakby ciszej, jakby siebie. I tylko siebie chciał usłyszeć w ciszy, która jest czekaniem. Najdrobniejszy głos i dźwięk znam na pamięć, znam na pamięć.
Doktor Elżbieta Zubrzycka jest, ja nic nie słyszę, a mnie słychać? Bo ja siebie nie słyszę. Aha, no dobrze. 603-06-06-06 to jest SMS-owy numer do nocnych rozmów. Książkę mamy dla Państwa, Tajemnice pod lupą. Tak przez moment straciłam rezon, proszę Państwa, bo w ogóle siebie nie słyszałam, ale już teraz siebie słyszę i już rezon mi wraca. Tajemnice pod lupą, o czym młodzież mówi, a nie powinna, o czym młodzież nie mówi, a powinna. Książkę otrzymują pani Anna, tata ośmiolatki i pani Barbara dla brata. Gratulujemy Państwu. Książki będą do odebrania w recepcji Radia Gdańsk już od jutrzejszego ranka. Książka jest, jak mówiłyśmy na początku, może być bardzo ważna w budowaniu własnej wartości, szacunku dla siebie, dla młodych ludzi, ale też wskazówką, jak postępować z młodymi ludźmi i z dziećmi przez dorosłych. I kończy się takim pięknym wydźwiękiem w postaci właśnie tego, co robić, jakie są techniki, żeby było więcej szczęścia i radości wobec nas, żebyśmy lepiej o sobie myśleli, żebyśmy to, jak o sobie myślimy i to, jak siebie szanujemy i jak siebie traktujemy, oddawali w zachowaniu i w reakcjach i w kontaktach innym ludziom.
Bo tak szczerze mówiąc, my nie jesteśmy niczym więcej, tylko własnym doświadczeniem. I nie jesteśmy w stanie o kimś powiedzieć czegoś tak naprawdę o nim, bo właściwie my możemy powiedzieć, co my sądzimy o takich osobach na podstawie naszego doświadczenia. Czyli im więcej zbierzemy dobrych doświadczeń, im więcej mamy dobrych słów, tym więcej czegoś, stosunku, który mamy do siebie, przelewamy na innych, bo nie możemy inaczej. Tak. Bo my nie umiemy zrobić nic innego, niż to, kim jesteśmy.
To jest tak, jak się mówi w psychologii, co wewnątrz, to na zewnątrz.
Co wewnątrz, to na zewnątrz. Dlatego tak warto zacząć od tych właśnie dobrych słów, od wyszukiwania dobrych zdarzeń, od kotwiczenia siebie na miłych odczuciach.
I szczególnie właśnie, jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy, tak jak już mówiłyśmy, tak bardzo siebie krytykują, tacy są dla siebie kategoryczni, ostrzy, mało łagodni często.
No, mają takie wzory.
Taki jest styl. Często też mają takie wzory.
No sama szkoła jest miejscem, gdzie się bez przerwy porównują. No, pomyślmy sobie, że człowiek idzie do szkoły, no to czuje, że jest oczekiwanie, że będzie miał same szóstki. Oczywiście ich nie ma. I zawsze znajdzie się dziecko, które w każdym obszarze jest lepsze. Ten lepiej rysuje kotka, tamten ładniej pisze A i tak dalej. Jak ja wyciągam wniosek? Jestem do niczego, bo nie umiem tak ładnie. Więc porównywanie to nie jest tak, że ja myślę sobie, jestem dobry, bardzo dobry, tylko najczęściej to jest tak, że nie jestem tak dobry jak inni, no to jestem do niczego. Więc musimy to korygować, musimy te dzieci chwalić, musimy je podkreślać za każdym razem, jak umyje zęby, a mu się nie chciało, że postąpił dobrze, słusznie i właściwie, i że bardzo dobrze. I żebyśmy uczyli się tych właśnie ładnych słów, mówić do siebie, myśleć tymi słowami, jak oglądamy książkę czy film, zbierajmy je i miejmy je na podorędziu.
I warto też pamiętać, że krytyka, proszę Państwa, nie mobilizuje. Często myślimy, że jak skrytykujemy, to zmobilizuje nasze dziecko do wysiłku. Nie. Krytyka podcina skrzydła, mobilizuje pochwała, docenienie. Pochwała,
tak, i mówienie, jesteś zdolny, potrafisz to zrobić, na pewno następnym razem sobie poradzisz, tutaj wyciągnij wnioski. Fajnie, że ci się to zdarzyło, trudno, w razie to była pomyłka, ale dzięki temu już więcej jej nie popełnisz. Umiesz, masz predyspozycję. Cały czas pokazujmy temu dziecku, jakim cudownym stworzeniem się urodziło. Pamiętajcie, ono opanowało między 25 a 40 tysięcy słów w 7 lat. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. Jaki jest potencjał w tym dziecku, niech się rozwija.
I na koniec Marta jeszcze. Słucham i zastanawiam się nad tym, jakie to proste, a tak trudne do zrobienia. Dziękuję za te audycje i podpowiedzi, jak reagować, jak się zachowywać. Obecnie staram się pracować nad emocjami swoimi i rozumieć emocje moich dzieci. Pięknie, pani Marto.
Szkoda, że nie mamy czwartej książki. Może dojść.
Ale może następnym razem.
Następnym razem.
Dziękujemy bardzo. Doktor Elżbieta Zubrzycka, psycholożka, szefowa Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i autorka książki Tajemnice pod lupą, o czym młodzież mówi, a nie powinna, o czym młodzież nie mówi, a powinna. Gratulujemy Państwu, którzy książkę otrzymają, czyli pani Barbara, pani Ania i tata 8-letniej córeczki. Kłaniam się Państwu. Dziękuję, Elu, bardzo za to spotkanie.
Ja też dziękuję Państwu
i wszystkim
bardzo
Państwu
za obecność.
Hanna Wilczyńska-Toczko, kłaniam się. Do usłyszenia.
Przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole.